Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Na początku cytacik. Armia izraelska, bez której nie możemy przetrwać w tym wrogim regionie, jest całkowicie wyczerpana. A cały ciężar spoczywa na tych, którzy odbywają czwartą już turę służby rezerwowej od początku wojny. Liczba rezerwistów, którzy odmawiają odpowiedzi na wezwanie do wojska, rośnie. Żołnierze zwykli są również wyczerpani i tracą umiejętności zawodowe, ponieważ kursy szkoleniowe zostały przerwane lub całkowicie odwołane. Zgadniecie, kto tak powiedział? Pewnie jakiś przeciwnik Izraela, jakiś arabski propagandysta. No nie. Izraelski generał i ekspert wojskowy, pan Itzhak Brik, w artykule, którego tytuł na język polski można przetłumaczyć jako: Były generał, stado idiotów prowadzi Izrael w przepaść, a artykuł znajduje się na portalu Middle East Monitor. I zaraz będziemy sobie czytać artykuły na podstawie wypowiedzi pana generała, który, jak się okazuje, od dłuższego czasu całkiem słusznie przewidywał to, co dziś widać już gołym okiem, czyli że Izrael przepierdzielił konflikty zbrojne z sąsiadami, że strzelanie z artylerii i zrzucanie bomb na głowy kobiet i dzieci, na obozy dla uchodźców i inne tego typu rzeczy, to nie to samo, co wdanie się w regularną walkę, nawet ze słabo wyszkolonymi, kiepsko wyposażonymi i praktycznie niedowodzonymi oddziałami, ale jednak żołnierzy. I o ile pacyfikacja Strefy Gazy, w której było ledwo 2000, nie bójmy się tego słowa, no nie żadnych bojowników, tylko terrorystów Hamasu, przez blisko rok jakoś tam jeszcze Izraelowi się udało, bo obszar był bardzo niewielki, wielkości być może Krakowa, może trochę większej, po prostu zrównali go z ziemią całkowicie buldożerami, zabijając przy okazji około 40 tysięcy cywilów, może dzisiaj już więcej, bo dane pochodzą sprzed kilku miesięcy, a oni tam cały czas nie przerwali swoich działań, no to jakoś im tam jeszcze poszło, chociaż okazuje się, że nawet tam nie dali rady z tymi 2000 ludzi, po których tam przyszli, dać radę, bo mimo tego, że ogłosili zwycięstwo, to się potem okazuje, że terenu nie kontrolują, bo co jakiś czas gdzieś tam z jakiejś dziury, z jakiegoś podziemnego tunelu wychodzi Hamasowiec i robi im krzywdę, ale tam jeszcze jakoś tam sobie radzą. Natomiast, drodzy Państwo, w Libanie nie radzą sobie kompletnie, znaczy cały czas dobrze im idzie strzelanie artylerią, w budynki cywilne głównie i strzelanie rakietami, gdzie popadnie i działanie na zasadzie, o, w tym budynku to jest człowiek, którego nie lubimy, bo to terrorysta jest, to niedobra jest, że on żyje, my walniemy w niego rakietą. A to, że przy okazji rozpierdzielimy cały budynek i zabijemy ileś tam niewinnych cywilów, to nieważne. Dziennikarze i tak za bardzo tego raczej nie zrelacjonują, bo walimy do dziennikarzy też jak do kaczek, o czym nawet już w TVN-ie mówią, bo już tak bardzo mają dosyć, że zgrupowania dziennikarskie stają się celami ostrzałów artyleryjskich, tylko te Wojska Organizacji Narodów Zjednoczonych, to niedobra jest, lepiej, żeby ich tam nie było, no bo oni, kurczę, mogą dokumentować, co my tam robimy i potem jeszcze, kurczę, z tego jakieś tam niefajne rzeczy będą, lepiej, żeby ich tam nie było, więc tam może ich też tam trochę postrzelamy, coś tam inne rzeczy porobimy, przynajmniej niech siedzą w tych swoich budynkach i za bardzo głowy nie wystawiają, ale generalnie tam ataki rakietowe, artyleryjskie, naloty na te cele w Libanie, o to im bardzo dobrze idą. I najbardziej humanitarna armia świata to nawet czasem podobno wysyła SMS-y do ludzi, którzy znajdują się w danym budynku, o treści mniej więcej typu, że za 5 minut twój budynek zostanie całkowicie zniszczony, uciekaj. No i jak masz akurat farta, bo trzymałeś telefon w ręku i rzucisz wszystko, co miałeś i wybiegniesz i odbiegniesz wystarczająco daleko, to przeżyjesz. A jak akurat śpisz, albo na kiblu siedzisz, albo, nie wiem, rozmawiasz przez telefon i nie spojrzysz, że masz SMS-a, albo na przykład jesteś dzieckiem, które samo jest w domu, albo jesteś starcem, no to trudno, to giniesz. Ale to jest twoja wina, że mieszkałeś w tym bloku, w którym mieszkał cel izraelski. To nic dziwnego. Sam jesteś sobie winny, mogłeś tam nie mieszkać. Serio, taka jest mentalność Izraela przecież. Pamiętacie, jak zamordowali tego Polaka, który niósł pomoc humanitarną dla wyniszczanej strefy Gazy? Przecież jak oni się bronili? Że w tym konwoju, w którym jechał ten Polak, był terrorysta. I według nich to, że w tym konwoju trzech samochodów, w jednym z tych samochodów, według nich, jednym bodajże z 7 albo 9 osób był terrorysta, to według nich dawało im prawo do wymordowania wszystkich 9. Potem się chyba okazało, że jednak tego terrorysty nie było. A to była ewidentna egzekucja. Najpierw rakieta poleciała w jeden samochód, oni przeszli do drugiego, pojechali dalej, to poleciała w drugi samochód. Przeszli do trzeciego, pojechali dalej, to jechała w trzeci samochód. Bo egzekucja. Z premedytacją zabili wszystkich ludzi w trzech samochodach, bo uważali, że w jednym z tych samochodów jeden człowiek, który jechał, to był na liście ich celi. To tu pełen sukces, drodzy Państwo. Natomiast w walce, nie jak równy z równym, bo ciężko mówić, że czołgi, nowoczesny sprzęt i nowoczesne wyszkolenie, nowoczesne taktyki, no i przede wszystkim bardzo dużo, bardzo drogiego sprzętu, no to jest walka jak równy z równym, gdzie po drugiej stronie są jakieś oddziały bardziej milicyjne niż wojskowe, wyposażone jak cię mogę, Panie Boże. Także nawet mając wysoką przewagę, ale jednak nie walcząc z ludźmi takimi jak cywile i dzieci, no to sobie kompletnie nie radzą. Kompletnie. Drodzy Państwo, zobaczcie tutaj artykuł w portalu w polityce.pl, który jest no, wybitnie propisowski. Nie można być propisowskim, jednocześnie antyizraelskim, bo PiS Izrael ukochał, no, mam wrażenie, że mniej więcej tak samo jak pan Sikorski, prawda? Albo może jeszcze bardziej miłość do Izraela. No to pana Sikorskiego PiS tak mocno łączyła, że przecież pan Sikorski kiedyś był pisowcem. Potem stał się antypisowcem i zaczął ich nienawidzić, ale wywodzi się z tego przecież środowiska. No to, drodzy Państwo, wybitnie moim zdaniem proizraelski, a na pewno propisowski portal w polityce.pl. Co pisze, drodzy Państwo? Izraelskie wojska weszły najdalej w głąb Libanu od czasu inwazji. Na krótko zdobyły strategiczne wzgórze w wiosce Hama. No i ten tytuł, no, nawet po tym tytule widać, że to jest propisowski portal. No bo, drodzy Państwo, jak widzimy taki tytuł, izraelskie wojska weszły najdalej w głąb Libanu od czasu inwazji, no to sukces. Sukces, drodzy Państwo, no, Izrael się rozkręca, Izrael daje radę, Izrael robi najlepszy atak, najgłębiej wchodzi tą operacją lądową w Liban od czasu początku tego konfliktu, czy od 2 miesięcy. Brawo, Izrael daje radę. No trochę gorzej się robi z tym tytułem, jak się dowiemy, że Izrael, ten ich największy atak, największe wdarcie się na terytorium Libanu, to jest, drodzy Państwo, 5 kilometrów. Ile to jest 5 kilometrów? Drodzy Państwo, to jest 1/3 odległości między Pałacem Kultury a końcem Ursynowa. Czyli to jest 1/3 odległości między centrum Warszawy a satelicką dzielnicą. To chyba niedaleko, nie? I wiecie, tamta wojna trwa 2 miesiące. A, i jeszcze taka inna rzecz, bo to już trochę tam w Polsce jakby zaanonsowało w tym tytule, na krótko zdobyły strategiczne wzgórze w wiosce Hama, czyli na krótko zdobyły, nie? No ale jak wczytamy się w artykuł, to się okazuje, że na krótko zdobyły, bo potem przyszli hezbollahowcy i wpierdzielili, i Izraelczycy musieli uciekać. Czyli adekwatny tytuł byłby mniej więcej taki. Super nowoczesna, wyposażona w bardzo drogi sprzęt Armia Izraela dała ciała. Ich największy atak od 5 lat okazał się porażką. Nie dość, że weszli na marne 5 kilometrów, to jeszcze prawie od razu dostali w dupę i musieli uciekać. A rakiety się kończą, a bombardowanie tego Libanu to coraz trudniejsze jest, bo ONZ i świat coraz bardziej patrzy i Liban jest generalnie dużo większy i ma dużo większe powiązania również geopolityczne, niż Strefa Gazy, którą generalnie większość ludzi niestety miało gdzieś. Mówiąc krótko, Libanu to się tak nie za bardzo da zrównać z ziemią jak Strefę Gazy. No, chociażby dlatego, że Liban jest dużo, dużo większy i to będzie dużo, dużo droższe. Również dlatego, że Liban jest dużo, dużo liczniejszy. No i po trzecie, że już światowej opinii publicznej puszczają nerwy. I taka Turcja to już zaczyna powoli mówić, że jak się Izrael nie uspokoi, nie zacznie zabijać dziesiątkami tysięcy cywili, to Turcja tam wkroczy z misją humanitarną. A ponieważ Izrael to lubi sobie postrzelać do nieuzbrojonych wolontariuszy, to nim dadzą obstawę wojskową. No i ta obstawa wojskowa będzie ich ochraniać, czyli będzie strzelać do Izraelczyków. Innymi słowy, prezydent Turcji, pan Recep Erdogan, w takim zawalowanym sposób grozi Izraelowi wojną. A Turcja wklepie Izraelowi na pstryk. Zwłaszcza, że jeszcze tak zadarli praktycznie ze wszystkimi dookoła, łącznie z Egiptem i tak dalej. Także powiem wam, drodzy państwo, że no ta sytuacja Izraela to jest nie do pozazdroszczenia. Tak bardzo, bardzo nie do pozazdroszczenia. Pewnie dlatego Izrael mści się na cywilach. Znowu takie tytuły z portalu wpolityce.pl. Izrael atakuje obozy dla uchodźców w Strefie Gazy. Zginęło co najmniej 18 osób. Jeden ze szpitali na północy ma być oblężony przez wojsko. No wiecie, z lekarzami, pielęgniarkami i obłożnie chorymi ludźmi zdecydowanie łatwiej się walczy niż z partyzantką na granicy Libanu, prawda? Więc tutaj mają zdecydowanie większe sukcesy. Czy drugi artykuł z Onetu. Izrael uderzył w szkołę w Strefie Gazy. Są ranni ofiary. No, szkoła to też łatwiejszy cel niż jacyś tam okopani hezbollahowcy. No i ciekawe jest to, że Izrael chyba mimo wszystko wydaje się sabotować rozmowy pokojowe. To jest taki artykuł z Interi pana Jakuba Krzywieckiego pod tytułem Izrael zaatakował w trakcie rozmów pokojowych, zginął rzecznik Hezbollahu. Nie wiem, jak państwo czują, może ja się mylę, ale jakby mi ktoś rzecznika rozwalił w czasie rozmów pokojowych, to ja bym nie uznał tego za rękojmie, że ktoś zamierza negocjować w dobrej wierze i nie wiem, czy bym się na te rozmowy pokojowe zgodził. Coraz bardziej się zastanawiam, że może Netanyahu to jest jakimś agentem? Może to jest jakiś kryptomuzułmanin? Może on chce zniszczyć ten Izrael? Może on ich celowo pcha w wojnę, którą za bardzo nie mogą wygrać? Po to, żeby wyniszczyć ten naród? Nie wiem. Szkoda mi Izraelczyków, bo ja osobiście uważam, że naród, czy w tym wypadku obywatele kraju, bo Izraelczyk i Żyd to zdecydowanie nie jest to samo. Mniej więcej połowa narodu żydowskiego nie mieszka w Izraelu, nawet nie ma obywatelstwa izraelskiego, prawda? I też nie każdy obywatel Izraela to Żyd, niektórzy to Arabowie, nie? Wyznający islam. Więc tutaj nie można tu stawiać znaku równości, choć powiedzmy, że te zbiory się troszkę przenikają i mają pewną część wspólną, nawet bardzo dużą. Niemniej jednak do czego piję i o co mi chodzi? Wiecie, tak jak patrzę na to, co odpierdziela Netanyahu, to się zastanawiam, czy on czasem może nie działa na szkodę własnego narodu. Ewentualnie no, bardzo mocno nie idzie, nie? No bo wiecie, jak Izrael rzeczywiście się tutaj zgadzam się z panem generałem, za chwilkę będziemy sobie czytować dwa artykuły na podstawie wypowiedzi tego izraelskiego generała, ale ja się generalnie z nim zgadzam, że Izrael to nielubiany jest. To jest wrogi teren. Izrael jest otoczony wrogami. Z niektórymi ma formalnie dobre stosunki, jakieś tam zawarte porozumienie pokojowe i tam inne rzeczy, ale to są wrogowie. Izrael jest nielubiany, więc Izrael musi być silny. Bo jak nie będzie silny, to będzie zgładzony. No to jest taka prosta kwestia. No. Jak cię nie lubią, to musisz być silny, bo inaczej będziesz obrywał. No i co się teraz dzieje? No, dzieje się coś takiego bardzo dziwnego, bo ten Izrael, który jest nielubiany, pokazuje, że jest słaby. No to staje koncertowy wpierdziel. O ile jeszcze tam w strefie gazy to pokazywał głównie okrucieństwo, ale nie pokazywał słabości. Chyba, że tam trochę, no bo jednak biorąc pod uwagę, że walczył głównie z cywilami, w tym kobietami, dziećmi, to nie szło mu za dobrze, nie szło mu najlepiej. No ale strefę gazy zrównali z ziemią i widać było, no okrucieństwo, ale jednak była tam jakaś skuteczność. Natomiast w Libanie to, że przez blisko 2 miesiące nie dali rady tam z jakąś realną ofensywą lądową wejść, że dostają wpierdziel od grupek bardziej milicyjnych niż wojskowych, w dodatku praktycznie niedowodzonych, bo tam dowództwo rozpierdzielili, a najpierw im wysadzili kieszenie przy pomocy zdetonowania im tych, jak to się nazywa, pagerów. Potem zrobili zmasowane ataki rakietowe na różne obiekty. No okazuje się, że ci wkopani w skałę hezbollahowcy na granicy trzymają tą granicę i spuszczają mi w pierdziel. Więc Izrael pokazuje, że jest słaby. Znienawidzony kraj przez swoich sąsiadów pokazuje, że jest słaby. To jest tylko kwestia czasu, gdy ich sąsiedzi się na nich rzucą i będą próbowali ich zagryźć. Więc jeśli Netanyahu nic nie wymyśli, to dni Izraela są policzone. Może nie dni, może bardziej miesiące, ale są policzone. I teraz ciekawy jestem, co Netanyahu wymyśli. Bo ja się zgadzam z tym generałem, zaraz będziemy go cytować, że ci żołnierze izraelscy są na skraju wyczerpania. Tam między słowami można wyczytać, że zdarzają się już dezercje w izraelskiej armii, czajcie? Izraelskiej, nie ukraińskiej, izraelskiej. No to już bardzo wyraźnie pokazuje, że tamte morale bardzo mocno siada, że mają już dosyć. No wiecie, ten konflikt to trwa już ponad rok. Najpierw się napierdzielali z Palestyńczykami, teraz się napierdzielają z Hezbollahowcami. I oni już długo nie przetrwają. I oni mają już teraz w zasadzie tylko jedną możliwość. Albo się wycofać i próbować pierdzielić, że to się wycofali ze względów miłosierdzia i że wcale nie przegrali i robić dobrą minę do złej gry, że oni cały czas są silni i tak dalej. Albo wciągnąć kogoś nowego w tą wojnę. No i tutaj pojawia się bardzo ciekawa kwestia Trumpa. Trump jest pioruńsko-proizraelski, ale to jest pioruńsko-proizraelski. To jak proizraelski jest Biden czy Kamala Harris, którzy przecież dostarczali im uzbrojenie nawet wtedy, gdy używali jej do zabijania cywilów, kobiet, dzieci, a także pracowników organizacji humanitarnych, którzy tam pomoc humanitarną nieśli, czy wolontariuszy. To jest nic, ten poziom proizraelskości, jaką ma Trump. Trump jest tak proizraelski, że zdaje się jego zięć jest wprost zaangażowany w proces odbudowy świątyni Salomona, a wizerunek Trumpa znajduje się na specjalnym coinie, monecie z okazji, nazwijmy to, symbolicznego procesu odbudowy tej świątyni. Trump był tym, który przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy, czym wkurzył świat arabski niemiłosiernie. Zastanawiam się, czy to nie będzie za chwilę, czy to nie jest tak, że Trump chce sprzedać Ukrainę Putinowi, zakończyć ten konflikt, który w praktyce będzie skapitulowaniem Ukrainy, po to, żeby mógł całe swoje siły, środki i zaangażowanie przerzucić na wspieranie Izraela. Tak się bardzo mocno zastanawiam. Drodzy Państwo, żeby nie być gołosłownym, przeczytajmy sobie dwa artykuły. Pierwszy jest z września, 27 września, z portalu Middle East Monitor. Tytuł artykułu: były generał, Izrael upadnie, jeśli wojna będzie trwała kolejny rok. To jest artykuł z 27 września. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest jeszcze zanim Izrael zaatakował Liban. Formalnie to tam Hezbollah zaatakował, ale wszyscy wiemy, że to w praktyce jest wojna z Libanem. Tak jak wojna w Strefie Gazy to była teoretycznie wojna z Hamasem, tak? 2000 Hamasowców, a wybili kilkadziesiąt tysięcy, ponad 40 tysięcy kobiet i cywili, w tym głównie kobiety i dzieci, tak? No to jak można walczyć z 2000, a zabijać 40 tysięcy innych i twierdzić, że walczyli z tymi dwoma? Zwłaszcza, że ich chyba wszystkich nie dali rady ubić. Czyli ten generał mówi, że Izrael ma przerąbane, zanim jeszcze wpierdzielił się w kolejną wojnę. Bo to był początek października, jak Izrael się wpierdzielił w kolejną wojnę. Były generał, Izrael upadnie, jeśli wojna będzie trwała kolejny rok. 27 września 2024 ten artykuł napisany został. Emerytowany izraelski generał, major, czyli to jest generał major, czyli taki wysokiej rangi generał, Itzhak Brick po raz pierwszy ostrzegł, że jeśli wojna na wyniszczenie w Strefie Gazy potrwa kolejny rok i konflikt przerodzi się w wojnę regionalną, Izrael ulegnie rozpadowi. Brick powiedział w środę radiu 103 FM, że decyzja premiera Netanyahu o kontynuowaniu walk w Strefie Gazy i że jeśli ta wojna na wyniszczenie, która ostatnio rozszerzyła się o Hezbollah, będzie trwała kolejny rok, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Izrael nie przetrwa. Dodał, że eksplozja pagerów w Libanie znacznie wzmocniła potrzebę kontynuowania tej wojny, przy czym istnieje realne niebezpieczeństwo jej rozszerzenia do wojny regionalnej na wielu frontach, w której może wziąć udział również Iran. Dodał, że ta zmiana przyspieszy pogarszanie się sytuacji w Izraelu. Eksplozja pagerów i urządzeń komunikacyjnych należących do członków Hezbollahu jest pod każdym względem niesamowitym wydarzeniem taktycznym i wskazuje na bardzo wysoki poziom wywiadu i możliwości technologicznych. Izrael nie ponosi za to odpowiedzialności, ale Hezbollah oskarża go i przysięga, że odpowie bardzo ostro, powiedział. Te pagery to same eksplodowały. To Izrael w ogóle ich nie eksplodował. To po prostu jakiś tam rabin wziął i się pomodlił, Panie Boże, spraw, żeby temu Hezbollahowi eksplodowały te pagery. A Bóg mówi, tak, spoko, już odpalam, co to dla mnie, jestem wszechmogący. Nie, to tak było, tak. To wcale nie było nic więcej. Tylko to. Brick powiedział, że spotkał się z Netanyahu 6 razy w ciągu ostatniego roku i że motywy Netanyahu nie są racjonalne, lecz wynikają z jego chęci przetrwania za wszelką cenę. Tutaj chodzi o przetrwanie nie Izraela, tylko przetrwania Izraela i Netanyahu na stołku. Bo Netanyahu wie, że jak odpuści, straci władzę, to go zamkną. Albo zrobią mu coś jeszcze gorszego, bo generalnie Izraelczycy też się nie pierdzielą w tańcu. To poważni ludzie są. Kontynuuje wojnę, w której Izrael nie może wygrać ze światem arabskim. Terroryzm zaczął przejmować kontrolę nad Jordanią przy użyciu Iranu i Hezbollahu, twierdził. Brick powiedział, że Netanyahu musi zaprzestać bezskutecznej walki z Hamasem i nie powinien decydować się na walkę z całym światem arabskim. Izrael nie może długo przetrwać bez oświeconego świata zachodniego, który dystansuje się od nas, ostrzegł. Czyli jak widać, Brick jest całkiem inteligentny i widzi, że świat zachodni ma coraz bardziej dosyć prawdopodobnych zbrodni wojennych Izraela i Netanyahu, i że nie każdy jest tak fanatycznie filosemicki jak Sikorski, który nie ma problemu z tymi prawdopodobnymi zbrodniami wojennymi Izraela, bo tyle. No, ja na przykład jestem filosemitą, ale ja mam z tym bardzo duży problem. Bardzo duży. I mi się bardzo nie podoba to, co Izrael robi. No, po prostu Sikorski już jest skrajnie fanatyczny. No. Skrajnie. A tak bardzo. I teraz, drodzy Państwo, drugi artykuł. 18 października 2024. Były generał. Stado idiotów prowadzi Izrael w przepaść. Emerytowany izraelski generał i ekspert wojskowy Itzhak Brick ostro skrytykował rząd Izraela pod przewodnictwem premiera Benjamina Netanyahu, nazywając go stadem idiotów, którzy zagrażają istnieniu państwa. Ciekawe. Gdzieś ostatnio czytałem, oczywiście bez wyzwisk, ale w bardzo podobnym tonie artykuł o tuskistach i pisowcach, którzy próbują nas wpierdzielić w cudzy konflikt zbrojny. Tylko tam nie było wyzwisk. Kultura osobista była wyższa. W oświadczeniach opublikowanych wczoraj przez izraelskie media BRIC stwierdził, że izraelska wojna na wyniszczenie w Strefie Gazy i Libanie doprowadziła do strasznej polaryzacji izraelskiego społeczeństwa, w którym panują ślepa nienawiść i nieufność. Ostrzegł, że taka polaryzacja może doprowadzić do podziału Izraela na państwo Izrael i państwo Judea. Mechanizm propagandowy zwany machiną rozsiewającą truciznę Netanyahu i jego rzeczników rozpowszechnia fałszywe i wprowadzające w błąd informacje, podżega i rozpowszechnia fałszywe wiadomości przeciwko przeciwnikom, powiedział. BRIC ostrzega, że pęknięcia w społeczeństwie izraelskim pogłębią się do niebezpiecznych i nieodwracalnych rozmiarów, co może doprowadzić do upadku państwa. Armia izraelska, bez której nie możemy przetrwać w tym wrogim regionie, jest całkowicie wyczerpana, a cały ciężar spoczywa na tych, którzy odbywają czwartą turę służby rezerwowej od początku wojny. Liczba rezerwistów, którzy odmawiają odpowiedzi na wezwanie wojska, rośnie. Żołnierze zwykli są również wyczerpani i tracą umiejętności zawodowe, ponieważ kursy szkoleniowe zostały przerwane lub całkowicie odwołane, powiedział BRIC. Z powodu tej trwającej wojny na wyniszczenie system edukacji znajduje się obecnie na słabej nodze i na skraju załamania, a wraz z nim wiele innych instytucji mierzy się z podobnym losem. Generalnie chodzi o to, że żołnierzy wzięli do woja. Wiecie, no, w Izraelu się nie pierdzielą w tańcu, tam prawie każdy był w woju. To co, to przeczytajmy sobie ten artykuł we wpolsce.pl. Izraelskie wojska weszły najdalej w głąb Libanu od początku inwazji. Na krótko zdobyły strategiczne wzgórze w wiosce Hama. Izraelskie wojska weszły najdalej w głąb Libanu od czasu inwazji na południe tego kraju. Na początku października, a potem się wycofały po walkach, poinformowały libańskie media państwowe, czyli wbili się na 5 kilometrów, czyli bliziutko, dostali w pierdziel i uciekli. Oddziały izraelskie na krótko zdobyły strategiczne wzgórze w wiosce Hama, około 5 km od granicy, zanim wycofały się po starciach z bojownikami Hezbollahu. Podała libańska agencja NNA, cytowana przez AP, czyli chyba Associated Press. Izrael kontynuuje naloty, m.in. w środkowej, wschodniej części Libanu. W wyniku sobotnich ataków zginęło co najmniej 6 osób, a 11 zostało rannych, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Wśród ofiar śmiertelnych było troje dzieci, podał resort, cytowany przez agencję Reutera. Biedne dzieciaki, nie? Wyobraź sobie, że tak ci twojego dzieciaka krzywdzą. Ale nie, no to jest najbardziej humanitarna armia świata. Przecież Izrael tak mówi, to trzeba im wierzyć, nie? W sobotę rano ministerstwo informowało o śmierci dwóch lekarzy, którzy zginęli na południu Libanu od uderzenia izraelskich rakiet. Spadły one w pobliżu stanowisk archeologicznych i rzymskich ruin w okolicy miasta Tyr, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czyli jak widać, nie tylko cywili, kobiety, dzieci mordują, ale również potencjalnie zagrażają dziedzictwu kulturowemu z listy UNESCO. Czyli zero poszanowania zarówno dla świętości życia, jak i naszej historii zabytków. A potem się Izrael dziwi, że się ludzie od nich odwracają. Ponadto izraelskie wojsko już piąty dzień z rzędu prowadzi ataki na południowe przedmieścia Bejrutu, stolicy kraju. Nie podano jeszcze informacji o ofiarach. Strona izraelska twierdzi, że ataki są wymierzone w Hezbollah, w tym magazyn broni i centrum dowodzenia tej wspieranej przez Iran organizacji. No tak, no na pewno są w nich wymierzone. Te dzieci po prostu przypadkiem są zabijane. No. No ale może tak by powinni to robić, żeby nie zabijać tych dzieci? Armia poinformowała w sobotę wieczorem, że rakiety wystrzelone przez Hezbollah trafiły w synagogę w Haifie na północy Izraela i raniły dwie osoby. To oczywiście też jest bardzo złe. Nie wolno napierdzielać w domy modlitewne. Nie wolno, no. Kurde, zakończcie te wojny. Przestańcie zabijać ludzi. Pokój, miłość. Bawimy się. Żyjemy sobie. Cieszymy się życiem. Wierzący się modlą. Niewierzący robią, co tam robią niewierzący. Nie wiem, nie jestem niewierzący, to nie wiem. A nie, kurde. Mordowanie się nawzajem. Bo co? Bo politycy tak zdecydowali? Po co to? Po co to? Głupie jest. Resort zdrowia Libanu szacuje, że w atakach Izraela od 7 października zginęły w tym kraju 3452 osoby. No to, drodzy Państwo, jeszcze też w polityce.pl, Izrael atakuje obozy dla uchodźców w strefie Gazy. Zginęło co najmniej 18 osób. Jeden ze szpitali na północy ma być oblężony przez wojsko. Co najmniej 18 osób zginęło w izraelskim ataku na strefę Gazy, z czego 6 w atakach na obozy dla uchodźców, poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze medyczne. Dyrektor jednego ze szpitali na północy strefy Gazy przekazał, że placówka jest oblężona przez izraelskie wojsko. 4 osoby, w tym 2 dzieci, zginęły w ataku lotniczym na obóz dla uchodźców w okolicach miejscowości Al-Mawasi, będącej częścią tak zwanej bezpiecznej strefy humanitarnej wyznaczonej przez izraelską armię. Kolejne 2 w schronisku dla uchodźców w mieście Rafah na południu strefy Gazy. Czy po co oni wyznaczają te bezpieczne strefy humanitarne, skoro potem po nich strzelają? I tak wyliczył Reuters. W mieście Beit Lahia na północy strefy Gazy wojska izraelskie zaatakowały jeden z domów. Zginęły 2 osoby. W nalocie na budynek w mieście Gaza, położonym również na północy, zginęło co najmniej 5 osób. A w ataku na Nasujrat, w środkowej części palestyńskiej półenklawy, 4. Dodała agencja, cytując lokalne źródło medyczne. Wojsko izraelskie nie skomentowało ataków. Wczoraj w izraelskim uderzeniu na północ strefy Gazy zginęło według lokalnych władz co najmniej 30 osób. Izrael od początku października prowadzi ofensywę na północy strefy Gazy, podkreślając, że jej celem jest rozbicie przegrupowujących się tam sił terrorystycznych Hamasu. Drodzy Państwo, ta strefa Gazy jest maleńka, w wielkości mniej więcej plus minus Krakowa. Tych Hamasowców było tam 2000. Oni tam już biją tych ludzi ponad rok. Ten teren jest zrównany z ziemią. Nie wiem, jakim cudem oni jeszcze tych Hamasowców nie pobili. To naprawdę trzeba się bardzo starać. Albo być wyjątkowo nieudolnym, albo tylko gadać, że chce się ich pobić, a tak naprawdę to chce się zamęczyć ludność cywilną. Izrael od początku... Tak. Cały obszar jest otoczony przez żołnierzy. Cywilnym mieszkańcom miejscowości Jabaya, Beit Lahia i Beit Honun nakazano ewakuację. Według władz lokalnych od początku nowej kampanii zginęło kilkaset osób. Organizacje humanitarne informują o odcięciu tego regionu od zewnętrznej pomocy. WHO próbowała dostarczyć pomoc. Dyrektor szpitala Kamal Adwan w Beit Lahia przekazał, że placówka jest oblegana przez wojska izraelskie, a Światowa Organizacja Zdrowia nie była w stanie dostarczyć do lecznicy jedzenia, leków i materiałów medycznych. Wojna w strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na południe Izraela 7 października 2023 roku. Zabito wówczas około 1200 osób, a 251 porwano. 6 z nich jest wciąż więziona. W odwecie Izrael rozpoczął bombardowania, a później kampanię lądową w strefie Gazy, w której według lokalnego Ministerstwa Zdrowia zginęło ponad 43 800 osób. Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, a większość mieszkańców musiała uciekać ze swoich domów. Do tego doprowadziła najbardziej humanitarna armia świata. Tak twierdzą sami Izraelczycy, musimy im wierzyć. Onet na podstawie polskiej agencji prasowej. Izrael uderzył w szkołę w Strefie Gazy, są ranni i ofiary. Służby medyczne Strefy Gazy informują o 10 ofiarach izraelskiego ataku na szkołę. Co najmniej 20 Palestyńczyków zostało rannych. Izraelskie rakiety spadły na szkołę w obozie dla uchodźców Al-Shati w północnej części Strefy Gazy. Liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ pod gruzami mogą być jeszcze uwięzieni ludzie. Strona izraelska nie skomentowała jeszcze ataku. Podał w sobotę po południu Reuters. Jak poinformowały służby medyczne, w Strefie Gazy w ciągu sobotnich ataków w całej palestyńskiej enklawie zginęło co najmniej 30 osób. Według danych Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy od napaści Hamasu na Izrael 7 października 2023 w wyniku izraelskich ataków zginęło 43 799 osób. No i drodzy Państwo, ostatnie, Interia, Jakub Krzywiecki. Izrael zaatakował w trakcie rozmów pokojowych, zginął rzecznik Hezbollahu. Libańskie siły bezpieczeństwa przekazały, że w izraelskim ataku na Bejrut zginął rzecznik Hezbollahu. Do ostrzału doszło w czasie, gdy islamska organizacja przygotowuje odpowiedź na propozycję zawieszenia broni. Nie jest jasne, czy śmierć rzecznika wpłynie na przebieg negocjacji. Rzecznik Hezbollahu, Mohammad Afif, zginął w nocy z soboty na niedzielę w centrum stolicy Libanu. W wyniku ostrzału Izraela przekazały agencjom Reutera i AFP źródła w libańskich siłach bezpieczeństwa. Tę samą informację agencja Associated Press otrzymała od oficjalnych przedstawicieli szyickiej organizacji. Z doniesień stacji Al-Jadet wynika, że kiedy doszło do ataku, Afif przebywał w siedzibie popierającej Hezbollah partii Baz. CNN wskazuje, że ostrzał centrum Bejrutu to czwarty tego typu atak na stolicę Libanu 2006 roku, kiedy miał miejsce 34-dniowy konflikt między Izraelem i Hezbollahem. Na razie izraelskie siły nie skomentowały ostrzału. Amerykańska redakcja dodaje, że Afif był jedną z niewielu publicznych twarzy Hezbollahu. Miał również blisko współpracować z nieżyjącym już przywódcą organizacji Hasanem Nasrallahem. On się naprawdę tak nazywał, ja go nie obrażam. Serio, nazywał się Nasrallah. Negocjacje pokojowe i atak Izraela. Atak na Afifa nastąpił w trakcie intensywnych działań dyplomatycznych, mających na celu osiągnięcie zawieszenia broni między Hezbollahem a Izraelem, wskazuje CNN. Islamska organizacja obecnie rozpatruje propozycję amerykańsko-izraelską, którą rząd Libanu otrzymał w czwartek. Nie jest jasne, czy informacje o śmierci Afifa wpłyną na rozmowy pokojowe. Anonimowy libański urzędnik przekazał CNN, że izraelski atak w ten weekend nastąpił w momencie, kiedy w Bejrucie trwały rozmowy polityczne na temat amerykańskiej inicjatywy zawieszenia broni. Ciekawe, drodzy Państwo, czy to był sabotaż ze strony Netanjahu, czy kazał kolesia odstrzelić, żeby czasem się nie dogadali, bo jak się dogadają i będzie pokój, to Netanjahu idzie siedzieć. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!